Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Premier Francji Gabriel Attal ogłosił kolejne decyzje mające na celu zaradzenie niezadowoleniu rolników. Dzisiaj można powiedzieć po południu wnet mamy cały taki blok związany, poświęcony z rolnictwem. Mówiliśmy o protestach polskich rolników. No właśnie, jak to wygląda z perspektywy Francji?
Tak, faktycznie przedstawiono szereg decyzji, takich dość technicznych, natomiast nie będę Państwa zanudzał tymi decyzjami, które można z pewnością znaleźć sobie w sieci. Natomiast dlaczego dzisiaj? Ponieważ za kilka dni, właściwie w sobotę, rozpoczyna się we Francji coroczne wydarzenie, bardzo istotne z punktu widzenia francuskiego rolnictwa, czyli targi rolnicze. I są informacje, jakoby podczas tych targów rolnicy zamierzali protestować. Tak więc o ile faktycznie największe związki zawodowe rolników zawiesiły swój protest, o tyle mniejsze związki jeszcze protestują i wiele wskazuje na to, że ten protest właściwie powróci już w najbliższym czasie. Dlaczego? Ponieważ powiedzmy sobie wprost, oczekiwania rolnicze nie zostały spełnione ani w Polsce, ani we Francji, ani właściwie nigdzie. Z jednej strony mamy w Unii Europejskiej duży problem dotyczący przepływu towarów, no nie tylko z Ukrainy, ale przecież z innych też państw spoza Unii Europejskiej, na przykład z Azji. Jesteśmy na etapie negocjacji umowy z Mercosurem, ale również chodzi o Zielony Ład. Pytanie jednak, czy nie chodzi o coś więcej, ponieważ jeśli spojrzymy na tą, jeśli pani pozwoli, na tą, to wydarzenia ze strony bardziej globalnej, czyli w skali bardziej makro, to nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, ale w mojej opinii mamy do czynienia z największym kryzysem w Unii Europejskiej co najmniej od 20 lat, być może wręcz od jej powstania. Ponieważ mamy sytuację, gdzie obywatele nie tylko w jakimś państwie, ale właściwie w całej Unii Europejskiej protestują przeciwko no, swego rodzaju nowemu światowi, który tworzy Unia Europejska. Chodzi o ten świat zielony, tak? Mówimy Zielony Ład, to jest właściwie zielony świat. Bo tu też chodzi jakby o walkę z emisyjnością. We Francji powstał nowy pomysł. Jakaś grupa ekspertów stwierdziła, że Francuzi powinni jeść o połowę mniej mięsa, tak aby Francja doszła do zera emisyjności w roku 2040. A więc wyliczono, że Francuzi powinni jeść 400 gram mięsa tygodniowo na osobę. Kolejna ciekawostka w sytuacji, gdzie faktycznie decyzje Unii Europejskiej są coraz bardziej odrzucone. I tutaj trzeba postawić pytanie. Pytanie właściwie, którą ja nazwę kawę na ławę. Widzimy sytuację, gdzie mamy przecież eurowybory, które zbliżają się dużymi krokami, a więc w interesie polityków byłoby to, aby po prostu przyjąć, przynajmniej część żądań rolników, prawda? Natomiast my widzimy, że podczas gdy rolnicy protestują, Komisja Europejska proponuje kolejne decyzje związane z zaostrzeniem de facto tego dochodzenia do zeroemisyjności w Unii Europejskiej. A więc ja stawiam pytanie, jak to jest? Czy to jest tak, że ci ludzie po prostu żyją w świecie totalnym, czy może jest tak, że oni po prostu wykonują, można powiedzieć, no, strategię nie swoją, czyli korporacji? Bo kto tak naprawdę zyskuje na tych wszystkich zmianach. Przecież korporacje zyskują na tych zmianach. No jeśli my chcemy wyeliminować mięso tak z naszej żywności, to zastąpimy go mięsem sztucznym, ale ktoś go będzie musiał wyprodukować, prawda? Tak więc pytanie właściwie, z czym mamy do czynienia? Czy to jest tak, że to właściwie korporacje tworzą w Unii Europejskiej pewne ideologie, na zasadzie tworzą potrzeby po to, żeby je zaspokajać? Czy cały ten konflikt z Ukrainą, czy to jest konflikt z Ukrainą, czy z ukraińskimi oligarchami i z zachodnim agrobiznesem? Czy to jest tak, że Ukraińcy mają cokolwiek z tego, że ich zboże, ich żywność tak naprawdę trafia do Unii Europejskiej w sposób legalny i nielegalny? Czy oni na tym zyskują? Ja twierdzę, że nie, ponieważ ukraińskie rolnictwo jest de facto w 90% w rękach oligarchów ukraińskich, jak również agrobiznesu, agroholdingów zachodnich, amerykańskich, francuskich, niemieckich itd., itd. Tak więc czy to nie jest tak, że właściwie żyjemy w Unii Europejskiej, która została totalnie przejęta i zdominowana przez korpo, które de facto narzucają swego rodzaju ideologię po to, żeby na nich zarabiać? Tak więc otwiera się w mojej opinii bardzo istotna rozmowa, od której zależy przetrwanie Unii Europejskiej. To jest tak, że dzisiaj obywatele Unii Europejskiej, dzisiaj rolnicy, za chwilę być może inni, mówią stop, tak? My się nie godzimy na te zmiany, które nam przynoszą tylko straty. Proszę zauważyć, panie redaktor, szanowni państwo. W Europie Zachodniej siła nabywcza spada systematycznie obywateli od 30 lat. jeśli pani spojrzy, spojrzycie państwo na siłę naboczą Francuzów w latach 90. i obecnie, to jest 30% mniej, tak? Czyli systematyczny spadek siły nabywczej od 30 lat. Wprowadzane są nowe regulacje. Kolejne nowe regulacje, Zielony Ład, Fit for 55, pojazdy elektryczne. To wszystko kosztuje. Najdrożej obywateli. A więc obywatele mówią dość, tak? Jeśli nie zamawiam się tego określenia, eurokraci nie usłyszą tego protestu, to ja obawiam się, że Unia Europejska po prostu się rozpadnie, tak? No bo obywatele po prostu zagłosują na ugrupowania, które będą eurosceptyczne, albo po prostu pojadą do Brukseli, żeby zamanifestować w sposób z pewnością mniej grzeczny niż to, co widzimy w Polsce czy we Francji, prawda? Tak więc dzisiaj trzeba sobie postawić pytanie, dla kogo właściwie pracują eurokraci. Ja powiem wprost i zresztą będę o tym mówił się na swoim kanale na YouTubie, Brukselo, oddaj Europę jej obywatelom, tak? Bo dzisiaj Europa staje się własnością korporacji, staje się własnością agroholdingów, nie tylko przecież francuskich, niemieckich, ale również amerykańskich, nie tylko. Staje się własnością korporacji, które przecież zarabiają na elektrykach. Bo teraz się okazuje raptem, panie dyrektorze, szanowni państwo, że elektryki nie są samochodami stricto ekologicznymi. Przecież przez lata wmawiano nam, że samochód elektryczny to jest jakby to, tak? To jest to, co uratuje naszą planetę, bo wszystko dla naszej planety. A teraz hokus pokus, czary mary, okazuje się, że nie do końca, ponieważ eksploatacja kopalni z litem no to nie jest ekologiczna i tak dalej, i tak dalej. Bo poszukujemy nowych rozwiązań, czyli samochody napędzane wodorem, tak? Tak więc no, czy to nie jest tak faktycznie, że ci eksperci, te wszystkie think tanki, które pracują, tworzą te wszystkie zielone łady, niektóre twierdzą wręcz czerwone łady, nie są tak naprawdę osobami pracującymi dla korporacji i nie realizują ich celu. Wreszcie, czy to nie jest tak, że w Unii Europejskiej mamy wolności coraz mniej? No ponieważ jeśli pani spojrzy na przykład na to, co wydarzyło się w Paryżu, nie wiem, czy państwo śledziliście, ale de facto potrojono cenę godziny parkingowej dla SUV-ów i obecnie godzina parkowania w Paryżu kosztuje 18 euro za godzinę dla osoby, która posiada SUV, tak? Ponieważ tak postanowiło w referendum, uwaga, 4,5% paryskiej populacji. Kto na tym zyskuje, kto na tym zarabia, tak? Znaczy, no jakby no, trzeba sobie postawić to pytanie wprost i tutaj nie chcąc być jakimś przedstawicielem teorii spiskowych, to przecież chyba widać gołym okiem, że to się wszystko nie dzieje przypadkowo. Znaczy jak to jest, że kiedy właściwie zgodzono się na to, żeby ukraińskie zboże było eksportowane przez drogę lądową przez Unię Europejską, to nikt nie wpadł na to, że to zboże będzie wysypywało się w Unii Europejskiej. Nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał. I wreszcie ostatnie pytanie, jeśli pani pozwoli, pani redaktor, szanowni
oczywiście,
państwo.
Proszę.
Prawda, pani pamięta, państwo pamiętacie, jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Pamiętamy, prawda? Co działo się z rolnictwem? Jakie były awantury pomiędzy Polską, a właściwie Zachodem, który mówił, Polak, polski rolnik zabije, zamorduje nasze rolnictwo, tak? A tu się okazuje, że my właściwie integrujemy rolnictwo ukraińskie, likwidujemy bariery celne i jakby i to jest okej, okay, tak? I nie widzimy problemu. Być może jest tak, że po prostu robimy to, ponieważ agrobiznes zachodni na tym zarabia, tak? Tak więc warto spojrzeć na to od tej strony, tak mi się wydaje.
To prawda i to jest bardzo ciekawe. Natomiast pan, panie redaktorze, obserwuje też wydarzenia polityczne na Czarnym Lądzie i ostatnio pojawiła się informacja o, no można powiedzieć, takiej zacieśniania współpracy wojskowej między Francją a Stanami Zjednoczonymi. Oba te państwa, można powiedzieć, że no do tej pory raczej rywalizowały o te wpływy. A pojawiła się informacja o tym, że wojskowo tutaj uda się współpracować. Co moglibyśmy powiedzieć na temat sytuacji w Afryce?
Znaczy, no tutaj sytuacja pomiędzy Amerykanami i Francuzami właściwie jest skomplikowana w Afryce, ponieważ przypomnijmy, że i Amerykanie, i Francuzi brali na siebie główny ciężar walki z dżihadyzmem. Znaczy, my mówimy o walce z dżihadyzmem na Bliskim Wschodzie, natomiast zapominamy o Sahelu. Dzisiaj największy teatr operacyjny walki z dżihadyzmem to jest Sahel, czyli Burkina Faso, Mali, Niger i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj my w Afryce musimy również stawić czoła czynnikowi rosyjskiemu, ponieważ my mówimy o wojnie w Ukrainie, ją widać, tak? Natomiast nie mówimy o tym, czego nie widać, czyli nie widzimy wojny bardzo brutalnej, bardzo krwawej wojny pomiędzy Rosją a państwami Zachodu o Afrykę. Przypomnijmy zamach stanu w Nigerze, który miał miejsce w lipcu zeszłego roku. Zamach w Burkina Faso, kilka miesięcy wcześniej w Mali. A więc Rosja przejmuje krok po kroku państwa afrykańskie. Po co? Po to, aby nas postawić w takiej sytuacji, gdzie będziemy mieli wybór pomiędzy kupowaniem surowców z Rosji i kupowaniem surowców afrykańskich na rosyjskich warunkach. Oto toczy się ta gra. Tak więc dzisiaj Francja i USA muszą de facto współpracować już nie tylko w walce z dżihadyzmem, ale również w walce z ekspansją rosyjską w Afryce, która jest coraz bardziej intensywna i dla nas coraz bardziej groźna. Jednak no, trzeba też zauważyć, że Amerykanie wykazują się no niestety niekonsekwencją, ponieważ kiedy doszło do zamachu stanu w Nigrze i Francja była raczej za tym, żeby ten zamach stanu po prostu usunąć, ponieważ umówmy się, że ten zamach stanu był de facto przejawem działań militarnych ze strony rosyjskiej, po prostu zrobiła ten zamach stanu grupa Wagnera, tak powiem sobie to wprost. I Francja była zdania, że trzeba po prostu tych zamachów usunąć siłą, tak? To z Amerykanie się na to nie zgodzili. No z różnych powodów. Po pierwsze uważali, że można w jakiś sposób zaprzyjaźnić się z nową władzą. Po drugie, tak pani jak wspomniała słusznie, chodziło o rywalizację między Francją a USA właśnie o to, kto ma będzie miał większe wpływy w Nigrze. Przypomnę, że i Amerykanie, i Francuzi mieli tam swoje bazy. Mieli, podkreślam, ponieważ Francuzi wycofali się z Nigru, tak? Natomiast teraz okazało się, że de facto zamachowcy przejęli kolejne państwo. Zamachowcy, czyli grupa paramilitarna rosyjska, czyli właściwie GRU. No i powiedzmy wprost, tak, Amerykanie tutaj jakby no, do tego się przyczynili, ponieważ nie byli zwolennikami silnej reakcji. No teraz zdaje się żałują, że jest za późno. Natomiast ja chciałem też zachęcić państwa do obserwowania wydarzeń w Senegalu. To też jest niezwykle istotne, ponieważ Senegal dotychczas był jednym z tych niewielu państw, powiedzmy sobie, jak na skalę afrykańską, stabilnych, prawda? I sprzyjających Zachodowi, to się zmieniło, ponieważ tam widzimy no, bardzo ostrą walkę o władzę, która na razie jest polityczna, ale w każdej chwili to się może zmienić. Już widzimy pierwsze znaki działalności rosyjskiej w Senegalu. Dlaczego to widzimy? Ponieważ są te same symptomy, jakie były w Mali, tak, Burkina Faso, czyli destabilizacja państwa poprzez wykorzystywanie pewnych właśnie elementów walki politycznej. Tak było w Mali w roku 2020, tak było w Burkina Faso w roku 2021-2022 i widzimy to samo w Senegalu, tak więc czy Senegal stanie się kolejnym łupem rosyjskim? Oby nie. Ale warto obserwować to, co tam się dzieje. Mam nadzieję również, że służby, no nie tylko francuskie, też się tym interesują.
I my na pewno będziemy do tych tematów wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.